Radio Gdańsk, 9,5 minuty po godzinie 9. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To są komentarze w Radiu Gdańsk, a gośćmi są Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
I Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Dzień dobry.
Dziś 27. rocznica uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Rada Miasta Gdańska zwołała nadzwyczajną sesję na wniosek radnych. Jest punktem najważniejszym jest przyjęcie apelu w sprawie 27. rocznicy uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym i obronie niezależności wspólnot lokalnych. Taką dyskusję mieliśmy o godzinie 8.30 w rozmowie kontrolowanej, gdzie byli radni Gdańska, radna Platformy Aleksandra Dulkiewicz, radny Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Hamadyk. Ja chciałbym zacytować krótkie fragmenty z tego apelu, żebyśmy wiedzieli i nasi słuchacze, do czego się odnosimy. My, radni Gdańska, jesteśmy głęboko zaniepokojeni kolejną próbą psucia państwa, ataku na niezależność wspólnot samorządowych przez rząd RP. Wprowadzane i kolejne zapowiadane przez rząd RP i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości zmiany budzą nasz ostry sprzeciw. Rząd RP tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość i jego koalicjantów nie uzyskał od wyborców mandatu do zmian ustroju Polski. Nie zgadzamy się na psucie państwa i złe reformy. Apelujemy do rządu i polskich parlamentarzystów o powstrzymanie się przed realizacją kolejnych destrukcyjnych dla polskiego państwa i lokalnych wspólnot pomysłów. To są fragmenty, cytaty dotyczące tego. Jak przyjmujesz taki apel, Maciej Sandecki?
No, ja przyjmuję, że jest to jakiś wyraz troski samorządowców Gdańska o to, co się dzieje w kraju i jakie plany wobec samorządów ma rządząca ekipa i co wobec samorządów robi.
A co robi?
No, jest cała masa różnych działań zmierzających do tego, żeby samorządom odebrać najróżniejsze kompetencje i scentralizować zarządzanie w państwie. To są już na przykład odebrano samorządom wojewódzkim ośrodki doradztwa rolniczego. Szykuje się zmiana w ustawie o wojewódzkich funduszach ochrony środowiska. Planowane jest scentralizowanie regionalnych izb obrachunkowych, reforma edukacji, która bardzo obciąża samorządy i tak dalej, i tak dalej. Tych takich elementów centralizacji państwa było bardzo wiele. No a na dodatek jeszcze jest przygotowana ustawa o ordynacji wyborczej do samorządów, która chyba najbardziej tutaj samorządowców w całym kraju zbulwersowała, bo zakłada ona dwukadencyjność liczoną wstecz. Takie są plany, pomysły.
Znaczy, nie znamy tego projektu.
Tego projektu jeszcze nie ma, no ale wiemy, o czym mówimy, bo ta dyskusja toczy się od kilku tygodni.
Z tym, że dwukadencyjność chyba nie zbulwersowała, bo to wiele ugrupowań politycznych deklarowało chęć poparcia dwukadencyjności. Platforma Obywatelska to miała wpisane, SLD to zgłaszał, Prawo i Sprawiedliwość też podnosi to.
Owszem, no jest to jakiś pomysł, nad którym można dyskutować. Wydaje mi się jednak, że no najbardziej dyskusyjne jest to, czy można tą dwukadencyjność liczyć, zaliczać już na poczet odbytych kadencji. I to, wydaje mi się, najbardziej zbulwersowało samorządowców. Ja chciałem przypomnieć, że 2 lutego, czyli ponad miesiąc temu, w Gdańsku na inicjatywę prezydenta Pawła Adamowicza odbyło się takie spotkanie w WCS, na którym prezydent zaprosił samorządowców z całego województwa. Przyjechała mniej więcej połowa, około 60 samorządowców, i oni na koniec przyjęli też taki apel. I ten apel...
Łudząco podobny do tego dzisiejszego.
Tak, który dzisiaj przyjmie Rada Miasta Gdańska, jest łudząco podobny do tego przyjętego wówczas. Trochę się tutaj nie byli oryginalni radni Platformy, bo tak skopiowali troszeczkę tamten apel, ale jego idea jest i treść jest jasna. Tak? To znaczy, samorządowcy nie zgadzają się na zmiany dotyczące samorządów bez konsultacji z nimi. Tak?
Rząd Słuchajcie, za chwilę kolejna runda komentarzy, wówczas i Piotr Semka i Ryszarda Wojciechowska zabiorą głos, a my zapraszamy, zostańcie państwo z nami, 603 06 06 06. 17,5 minuty po godzinie 9. Komentarze w Radiu Gdańsk. Ryszarda Wojciechowska, Maciej Sandecki, Piotr Semka. Mówimy o apelu, jaki dzisiaj przyjąć ma Rada Miasta Gdańska w sprawie 27. rocznicy uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Chyba ta druga część tego tytułu jest ważniejsza. I obronie niezależności wspólnot lokalnych. Piotr Semka. Piotrze, jak ty przyjmujesz taki apel?
Przeczytałem ten apel uważnie i zwróciłem moją uwagę jeden fakt, że samorządowcy nie odnoszą się tutaj do konkretnych rozwiązań, nie wskazują, nie toczą dyskusji dotyczącej konkretnych przepisów. Owszem, jest jeden akapit tylko rzeczywiście, w którym tutaj są po jednym zdaniu dosłownie. Już dzisiaj ostatnie słowo przy tworzeniu sieci szkół należy do przedstawicieli administracji centralnych. Urzędy pracy mają być scentralizowane, a regionalne izby obrachunkowe stają się narzędziem w walce politycznej. Przy żadnym z tych zarzutów nie ma szczegółów, to znaczy to są ogólne hasła, natomiast zdecydowanie 60% to jest tekst, no, który przypomina raczej retorykę partyjną. Nie jest to oczywiście dla mnie zaskoczenie, ponieważ tego typu apele są przeniesieniem konfliktu politycznego. Nie tylko, jak to powiedział Grzegorz Schetyna, na ulicę i za granicę, ale także do samorządów, ponieważ w największych miastach Polski samorządy są zdominowane przez PO, no to wykorzystuje się to jako osobny front. Dlatego też trochę się irytuję, jak słyszę apel samorządowców. No nie no, to są apele w większości, zazwyczaj platformerskiej, w niektórych miastach wspieranych przez SLD i przez PSL. No ale no to są apele platformerców w samorządach. Oczywiście zawsze tak jest, ale też proszę pamiętać, że druga strona też zawsze lubi takie rzeczy rozdzielać, mówiąc nie, chwileczkę. Na przykład Sojusz Wolski to nie jest kandydat Polski, to jest kandydat PiS. No dobrze, no jeżeli się używa platforma takiej retoryki, to można im odbić piłkę i powiedzieć, no dobrze, no więc w związku z tym to jest apel platformy w samorządach.
A dostrzegasz jakieś symptomy, o których tutaj mówią projektanci, znaczy pomysłodawcy tej uchwały, psucia państwa czy naruszenia niezależności wspólnot lokalnych?
Naturalna jest sytuacja, w której jeżeli mamy do czynienia z zasiedziałą sytuacją długotrwałą, to jeżeli druga siła, która to kontestowała przez wiele lat, dochodzi do władzy, chce ją zmienić. No i na całym świecie są sytuacje, w którym rząd nadaje pewien kierunek działań, które odnoszą się w stosunku do samorządów. No podam przykład. W Ameryce istnieją tak zwane, stworzone przez inicjatywy samorządów w dużych miastach, strefy wolne dla imigrantów nielegalnych. I administracja Donalda Trumpa, która jest przeciwna wzrastaniu ilości imigrantów, stara się, aby tego typu działania, tego typu specjalne uprawnienia dla imigrantów niezależnych wytwarzane przez miasta zostały zredukowane. No i oczywiście tam też pojawia się sytuacja pod hasłem Trump zagraża suwerenności dużych miast. I jeszcze jedno. Kwestia reformy samorządowej była, przepraszam, reformy szkolnej jest oczywiście kwestią, która wymaga współdziałania z drugiej strony, ale no, hasło zmiany kształtu może być naturalny sposób, bo można coś zmienić, jeżeli się dochodzi do władzy, to jest mieć pretensje. Jak Platforma była u władzy, na przykład zmieniała wiele rzeczy bardzo daleko idące. I teraz tak, zawsze jest, diabeł wtedy tkwi w szczególe, czy jest konsultacja. Tak, konsultacje powinny być, natomiast im bardziej zamienia się samorząd w pole takiej samej walki politycznej, jak sala sejmowa, która zamienia się w okupowany Majdan, no to ta dyskusja jest trudniejsza. I oczywiście po półtora roku wojny polsko-polskiej teraz dyskusja pod tytułem kto zaczął i tak dalej jest bardzo trudna. Ale tym łatwiej jest Adamowiczowi, bo on, to jest jego inicjatywa. On zamienił stanowisko prezydenta miasta Gdańska w stanowisko trybuna opozycyjnego, bardzo radykalnego i bardzo agresywnego.
Piotrze, dziękuję. Chciałbym jeszcze Ryszarda Wojciechowska, ale najpierw nasz słuchacz Grzegorz. Dzień dobry. W gminie Warlubie już 15 lat czekamy na gminną kanalizację w Wielkim Komorsku i remont drogi powiatowej do Warlubia. Wójt nam obiecał, jak wygrał wybory. Rozumiem, że to 15 lat temu było, panie Grzegorzu. Ryszarda Wojciechowska o samorządzie.
No jeśli to przez 15 lat jest ten sam wójt, no to mógłby mieć też
bardzo
pan
i do okolicznych... Nie wiem, jak jest Warlubie.
Do okolicznych mieszkańców, którzy głosują pretensje. Ja ten apel w ten sposób rozumiem jako taki apel, który próbuje zwrócić uwagę na to, że jednak Prawo i Sprawiedliwość próbuje tak po kawałeczku, po troszeczku, krok po kroku centralizować. Że jakąś taką, ta partia ma słabość do centralizacji, do powrotów takich PRL-owskich. Ja jestem z tego pokolenia, które jeszcze troszeczkę pamięta centralizację w PRL-u. I nie chciałabym do tego wracać.
To nazwałabyś to próbą psucia państwa?
I wtedy... Tak, wtedy o wszystkim stanowiła jedna partia. Teraz złośliwi mówią, że też właściwie o wszystkim decyduje Nowogrodzka, a nie premier, ale więc trochę się też tego boję. No, to, że sprawy samorządowe powinny być jednak sprawami ludzi mieszkających tutaj, a nie zdalnie sterowanymi z Warszawy. Znaczy my na razie rozmawiamy o tym, co się może wydarzyć. Ja rozumiem, że to jest taka pieśń przyszłości. Ale i to majstrowanie przy ordynacji wyborczej, związanej też z samorządami, z wyborami samorządowymi, świadczy o tym, że jednak partia rządząca...
Ale ja cały czas pytam, jakie majstrowanie przy ordynacji wyborczej. O które rzeczy chodzi? Które rzeczy są takie niepokojące, które są psuciem państwa? Jeżeli mówimy o kadencyjności, to co powiedziałem w przypadku, gdy Maciej Sendecki się wypowiadał.
No nie wiem, ale
kadencyjność chciało bardzo wiele
jeżeli
ugrupowań.
Jeżeli jest pomysł na metropolię warszawską, z której już nawet sam PiS się powoli wycofuje, to znaczy, że rodzą się takie pomysły. Ja nie twierdzę, że to psucie samorządów następuje tu i teraz, ale to po prostu jest, to może być pieśń przyszłości. Dlatego ja ten apel odbieram jako taki apel na przyszłość, który by nas miał uczulać i pokazywać, że jednak dzieje się źle, a może być jeszcze gorzej. No w ten sposób to widzę.
Tylko ja zwrócę uwagę, że suma takich dramatycznych apeli można uzyskać w sytuacjach, w której bardzo wielu czytelników mediów czy prasy jest bombardowanych informacjami, w którym sugerują, że dzieją się rzeczy niesamowite. Taki ton dzisiaj słyszę w czasie demonstracji kobiet, w której padają słowa o dyktaturze, o kobietach jako współczesnych.
Przepraszam, rozumiem, że mówisz jako kobieta, Piotr, tak?
Bo
to
proszę.
No nie, bo to... No nie
to,
można,
to są, to są jego, zaczekajmy, no nie ale posłuchajmy ja, Piotra.
Przepraszam, nie może mężczyzna mówić w imieniu kobiet. No, odłóżmy
ale
ja, się ale tego.
Może mówić o
nie kobiety
ale,
mówią w imieniu swoim. No.
Ale przepraszam, no ja mogę oceniać. No jeżeli na ulicę wychodzą górnicy i mówią, że są kastą przeznaczoną do eksterminacji, to ty, droga Ryszardo, masz prawo do powiedzenia, no przepraszam, no styl, który przyjmują górnicy jest dla mnie nie do przyjęcia. No ja wtedy nie krzyczę pod tytułem chwila, Ryszardo, nie jesteś górnikiem, nie siedzisz pod ziemią.
Ale mogę być górnikiem, ale jeszcze
tak
mogę być górnikiem.
Nie, no,
a ty już kobietą?
Dlaczego?
Nie, przepraszam.
Piotr, proszę cię bardzo.
Mamy prawo oceny w jakim stopniu dramatyzowanie języka debaty publicznej po pierwsze oddala się od rzeczywistości, a po drugie powoduje, że coraz ciężej rozmawiać jest, ponieważ jeżeli ogłaszamy, że jesteśmy w kraju stanu wyjątkowego, to rzeczywiście trzeba urządzać takie show jak spacery w Świdniku na czas dziennika telewizyjnego. I wtedy też odzywają się ludzie, którzy mówią, tak, pamiętam, 81 rok, było tak.
Piotrze,
samo.
Jeszcze minuta dla minuta dla Macieja Sandeckiego.
Ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby rząd PiS próbował konsultować się w tych wszystkich reformach, które wprowadza, z grupami społecznymi, dla których te reformy robi. Tymczasem mamy sytuację zupełnie odwrotną. PiS, rząd PiS jest arogancki, nie konsultuje się, narzuca i stąd taka retoryka o dyktaturze, narzucaniu i tak dalej. Gdyby odbywały się normalne konsultacje przewidziane w ustawach, to by tego nie było. Ja przypomnę, no nie ma żadnych konsultacji. Ustawa o przyrodzie wprowadzona w 2 dni wbrew opinii ekologów. Ustawa, reforma edukacji wprowadzana bez konsultacji ze związkami zawodowymi.
Znaczy tam,
ZNP
tam były
i tak
konsultacje,
dalej.
Chociaż niektórzy
nie
twierdzą, że niewystarczające.
No, niewystarczające. Konsultacje dalej dobrze prowadzić, a nie iść jak taran i po prostu oskarżać wszystkich.
Konsultacje to jest trochę ślepa uliczka, dobrze, dlatego że nigdy nie słyszałem zadowolonych ludzi z konsultacji, albo bardzo rzadko słyszy się o zadowolonych.
Czemu? Konsultacje temu służą, żeby wypracować jakiś wspólny plan.
Przed nami skrót wiadomości. Muszę przerwać na chwilę naszą dyskusję i jesteśmy ponownie za kilka minut. To jest Radio Gdańsk. Komentarze w Radiu Gdańsk. Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki. Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. W pierwszej półgodzinie naszej audycji rozmawialiśmy o samorządzie i o apelu, który dzisiaj przyjąć ma Rada Miasta Gdańska w sprawie 27. rocznicy uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym i obronie niezależności wspólnot lokalnych, to chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o tym, co będzie jutro. Bo jutro być może Donald Tusk zostanie po raz ponowny wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk cieszy się dużym poparciem i tylko Polska oraz Węgry mają jak dotąd zastrzeżenia w sprawie odnowienia jego kadencji, oświadczył w Brukseli niemiecki minister do spraw europejskich. Jego zdaniem w trudnym dla Unii Europejskiej czasie państwa członkowskie powinny być zgodne w sprawach personalnych i nie angażować się w nowe konflikty. Wczoraj gościem Wiadomości Telewizji Publicznej był Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, i powiedział, że Donald Tusk to człowiek, który czynnie występował przeciwko polskim interesom i to wielokrotnie. Z różnego rodzaju nieoficjalnych informacji wiemy, że Unia nie była wcale skłonna do podejmowania akcji wobec Polski. To PO, ale z udziałem Donalda Tuska wydusiła tę akcję, mówił Jarosław Kaczyński. I pytany, czyim kandydatem formalnie jest Donald Tusk, odpowiedział, że szef Rady Europejskiej jest swoim kandydatem, może jeszcze pana Schetynę. O co chodzi z tym Donaldem Tuskiem, Sariuszem Wolskim, Piotr Semka? Jak widzisz ten cały konflikt?
8 miesięcy temu doszło do Brexitu. Te wydarzenie wywołało ogromny szok i wówczas postawiłem taką tezę, że europejscy liderzy, no głównie Francja, Niemcy, ale także i ci politycy, którzy stoją na czele Unii, tacy jak pan Juncker, Martin Schulz czy pan Timmermans, stoją przed dwoma drogami, to znaczy uznania, czy coś poszło źle, czy i coś trzeba zmienić, czy też trzeba ogłosić, że jeszcze więcej tego samego, czyli właśnie tego centralizmu, który tak moich tutaj kolegów w studiu w wypadku relacji miasto Gdańsk i państwo, rząd PiS-u oburza. I wydawało się przez pewien czas, że jakaś refleksja następuje. Natomiast jej symbolem tamtej starej epoki było wyłonienie Donalda Tuska na zasadzie zasadniczo kuluarowych rozmaitych działań. Nie było formalnego głosowania nad Donaldem Tuskiem. Donald Tusk został ogłoszony. Oczywiście traktat europejski, który obecnie obowiązuje, jest na tyle napisane ogólnie, że tego wyraźnie nie mówi. I teraz już począwszy od początku roku, rząd polski wyraźnie wskazywał, że Donalda Tuska raczej nie poprze. No tutaj na pierwsze czoło wysuwał się Jarosław Kaczyński, no ale jest jednak liderem rządzącej partii. Angela Merkel odwiedziła Polskę w lutym. Wtedy Donald Tusk wyraźnie powiedział, że nie poprze tej kandydatury.
Jarosław Kaczyński.
Przepraszam, Jarosław Kaczyński. No i okazuje się, że teraz tak, co do zarzutów. Zarzut jest bardzo prosty, to znaczy taki, że jedną z kompetencji szefa Rady Europejskiej jest gwarancja, że w stosunku do wszystkich państw nie będzie miał uprzedzeń. To jest przy każdym zebraniu, przy każdym wybieraniu przewodniczącego każdego spotkania jest to warunek sine qua non, prawda? I teraz Donald Tusk w zeszłym roku bardzo wielokrotnie angażował się w spór wewnątrz Polski. W grudniu zeszłego roku powiedział, że nie odpuszczę wrogom Polski, czy to tutaj w Brukseli, czy to tutaj, co było bardzo daleko idącą deklaracją zaangażowania w konflikty polsko-polskie. W związku z tym ja nie bardzo rozumiem, dlaczego rząd ma akceptować kogoś, kto będzie miał duży wpływ na kwestie dotyczące Europy, a także rządu polskiego, co do którego może mieć obawy, że będzie oprócz normalnego rozważania problemów miał funkcję nieformalnego lidera opozycji.
Mm-hmm. To pytanie w takim razie do Ryszarda Wojciechowskiego. Przepraszam, Piotrze, bo chciałbym, żeby
ja
pozostał jednym zdaniem z winy.
Aby nie powstało wrażenie, że jest to czysto niebo nie, został zaprezentowany kandydat poważny, moim zdaniem, na dodatek jednak nie z obozu PiSu. Ale oczywiście ja nie sądzę, żeby Saviusz Wolski miał szansę. Znaczy on został wystawiony po to, żeby było godne podejście do sprawy.
Ryszarda Wojciechowska w tej chwili. Dlaczego polski rząd ma wspierać, jak mówił Piotr Semka, Donalda Tuska, który jest nieformalnym liderem opozycji i który może mieć uprzedzenia do polskiego rządu?
Nie bardzo rozumiem pytanie, dlatego że ja nie zauważyłam tych uprzedzeń do polskiego rządu. To znaczy miał prawo powiedzieć tak jak Donald Tusk w przypadku też innych krajów, innych kwestii się wypowiadał. Ja słuchałam to jego przemówienie we Wrocławiu z 16 grudnia i nie uważam, żeby to...
Mówiłem o wywiadzie.
Tak, ale Prawo i Sprawiedliwość podkreśla to wystąpienie we Wrocławiu z 16 grudnia ubiegłego roku Donalda Tuska i ja tam po prostu nie dopatrzyłam się wzywania słów wzywających opozycję do bojkotu, do przewracania wszystkiego, co w Polsce. Były słowa o tym, że demokracja jest ważna i demokracji należy pilnować, mówiąc tak najoględniej. To jest jedna sprawa. Druga, już ktoś powiedział, że właściwie nie powinno się psychologii mieszać z polityką, ale z drugiej strony widzę...
Ale
chcę jednak powiedzieć, że tutaj ja się przychylam do tych słów, że no Jarosław Kaczyński jakoś obsesyjnie nie znosi Donalda Tuska. I właściwie tak naprawdę o to chodzi.
Czyli myślisz, że prywatne animozje przekładają się na politykę?
Tak,
o to.
No
tak?
O to chodzi. Ja nie wiem, co wyście mieli na myśli, ale ja właśnie o tym myślałam, że z jednej strony mamy tę obsesję taką, bo Jarosław Kaczyński już dużo wcześniej, parę miesięcy wcześniej zapowiadał, że być może będą postawione Donaldowi Tuskowi zarzuty. Szukano po prostu cały czas sposobów na to, żeby jednak i tę kandydaturę utrącić.
Cały czas sygnalizowano, że nie będzie poparcia Polski.
Bo to nie jest kandydat, to jest reelekcja przecież cały czas. To zupełnie jest coś innego niż stawianie kandydatury, czyli miałby powtarzać Donald Tusk. I nawet muszę powiedzieć, że dzisiaj, że to jest niezrozumiałe, co się dzieje dla wielu Polaków, bo nawet tabloid, który jak sądzę dzisiaj jest jednym ze sprzyjających takich partii rządzącej, to tutaj pisze kończ waszcz, wstydu oszczędź. No tak, no ja uważam, że to nic dobrego naszemu krajowi nie przyniesie, tylko pokaże nas jako, że tak powiem, pieniaczy takich, którzy potrafią skłócać się nie tylko już w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. I stare porzekadło, że to Polak Polakowi największym wrogiem na emigracji, to w tym przypadku emigracji brukselskiej, jeszcze, jeśli można tak powiedzieć, no to mamy tutaj z tym przypadkiem do czynienia. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi Sariuszowi Wolskiemu. Mówię Sariuszowi, bo jak językoznawcy twierdzą, jednak się Sariuszowi to na, ten pierwszy człon odmienia. I no tak, po prostu ja tego nie rozumiem i uważam, że to jest szkodliwe, to co się dzieje.
Maciej Sandecki.
No, ja powiem tak, no, zarzuty, jakie ekipa rządząca formułuje wobec Donalda Tuska, są w dużej mierze absurdalne i niezrozumiałe dla naszych partnerów na arenie międzynarodowej. No, jeden z zarzutów jest na przykład taki, że Donald Tusk, pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, nie wspierał Polski. Albo nic nie załatwił dla Polski. O, takie sformułowania padają. Nie załatwił nic dla Polski. No to jest jakieś kompletne pomieszanie pojęć, bo przewodniczący Rady Europejskiej nie jest tam po to, żeby być lobbystą Polski, coś załatwiać dla Polski. On ma reprezentować całą Unię Europejską. Być takim właśnie jakby nieformalnym prezydentem Unii Europejskiej, godzić różne interesy różnych krajów, być takim człowiekiem, pomostem pomiędzy różnymi interesami i sprawować taką funkcję mediatora różnych interesów, a nie lobbować za własnym krajem. To jest takie niezrozumienie, czym jest w ogóle Unia Europejska. No to tak jakby powiedzieć, że nie wiem, pani Beata Szydło została premierem Polski po to, żeby załatwiać coś dla Oświęcimia czy dla Brzeszcza, no dla swojego rodzinnego miasta. No to jest ten sposób myślenia. Inny zarzut, że Donald Tusk jakoś źle się wypowiadał o rządzie PiS-u. No to też dla mnie jest to zupełne nadużycie. Owszem, no, trudno oczekiwać od Donalda Tuska, który był podwójnym premierem i szefem jak gdyby obecnie opozycyjnego ugrupowania, żeby w sprawach Polski milczał w sytuacji, kiedy w kraju dokonują się tak rewolucyjne zmiany. Moim zdaniem wypowiedzi Donalda Tuska były bardzo stonowane w stosunku do tego, co się w Polsce działo, wręcz czasami zaawalowane. To, co Donald Tusk pisze na Twitterze, to są takie aluzje właściwie do tego, co się dzieje w Polsce, nie jakieś ostra krytyka. Więc te zarzuty są absolutnie moim zdaniem wyrazem jakiegoś przewrażliwienia, czy tak jak powiedziała Rysia, pewnej obsesji. I one są niezrozumiałe dla naszych partnerów w Europie. Dlatego Donald Tusk, wygra. To jest, jeszcze takie zdanie, bo taka myśl mi przyszła do głowy, że no, z tym atakowaniem Donalda Tuska przez PiS jest trochę jak z atakowaniem Jurka Owsiaka przez PiS. Im bardziej PiS atakuje Jurka Owsiaka, tym Jurek Owsiak zbiera więcej pieniędzy i bije rekordy zbiórki.
Dobrze, że wspomniałeś, bo chciałem porozmawiać jeszcze o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale chyba nie zdążymy. Głos oddaję Piotrowi Semce.
Dwa słowa. Znaczy się bardzo łatwo jest taką sprowadzać wszystko do rzeczy irracjonalnych, prawda? Czyli Kaczyński nienawistnik, który zazdrości Tuskowi, bo jest lepszy. Cała Europa się śmieje, wszyscy się pukają w głowę. No to jest taki styl, który przyjmują media, które wspierają Donaldowi Tuskowi. Bardzo wiele polityków jest oczywiste, że nie mamy do czynienia, owszem, formalnie jest to reelekcja, natomiast dla polityków europejskich nie jest obojętne, czy dany polityk ma wsparcie swojego rządu. Nie, i w tym sensie bardzo charakterystyczny był tekst w Irish Independent, który wskazywał, że rzeczywiście problemy Donalda Tuska biorą się z tego, że nie, że jako ktoś, kto ma być jednak w stanowisku wymagane są umiejętności dyplomaty, nie umiał zapewnić sobie poparcia swojego rządu. I tak w Europie bardzo wielu ludzi na to patrzy.
Chciałbym was jeszcze zapytać przy okazji Donalda Tuska, bo wczoraj...
Muszę się do tego odnieść, przepraszam. Co to znaczy 27? Europa jest skonstruowana tak, że jeżeli decyzję o poparciu Tuska podjęła, a podjęła wyraźnie Angela Merkel i przywódcy Francji, no to wiele państw uznaje, że okej, no to nie ma co się boksować, no to w takim razie idziemy.
Nikt nie zgłosił innego kandydata. Donald
Polska
Tusk
zgłosiła innego kandydata.
Tylko Polska, no tylko Polska i chyba San Escobar.
Polska to nikt.
No tak, ale to jest taki rodzaj ubezwłasnowalniania innych krajów, premierów.
Słuchajcie, ale stoimy przed poważnym problemem, przed problemem Europy dwóch prędkości. To jest zapowiedź z Wersalu i to jest realna groźba, że te mniejsze kraje, w tym także Polska, mogą stanąć na marginesie Unii Europejskiej. Ryszarda Wojciechowska.
Nie bójmy się Europy dwóch prędkości, mówi Ryszard Legutko, profesor i eurodeputowany, więc to po prostu już Prawo i Sprawiedliwość założyło, że jesteśmy w ogonie Europy i że możemy być w jakiś sposób autowani coraz mocniej. Ja wiem, że wracam do Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ on jest tu ważny, żeby nie powiedzieć najważniejszy. I nie jest tajemnicą, że Jarosław Kaczyński ma oto takie marzenie, że marzy mu się Polska wielka w niewielkiej Europie z wiecznym sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi i z wiecznymi rządami prawicy, najlepiej Prawa i Sprawiedliwości. Tylko, że to marzenie nie ma się nijak do tego, co się rozgrywa w tej chwili w Europie. I nie chcę dyskutować, jakim strategiem jest Jarosław Kaczyński, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne. Bo to się okaże jutro. Znaczy, jeżeli rzeczywiście Donald Tusk wygra i to tak no prawie, że jednoznacznie, to, no to będzie moim zdaniem wielka porażka Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście kończ waszcz powinno się zrealizować i wtedy być może Sariusz Wolski będzie mógł podmienić ministra Waszczykowskiego, tak jak się mówi, że to jest tego rodzaju.
Wczoraj zaprzeczył. Oczywiście to nieważne.
A no tak? Nie, oczywiście, że to jest bardzo ważne, bo ja pamiętam, jak pani kandydatka jeszcze wtedy na premier, Beata Szydło, zaprzeczyła, że Antoni Macierewicz będzie ministrem obrony i miał być nim Jarosław Gowin, więc jeżeli to są tego rodzaju zapewnienia, no to będziemy jeszcze mieli o czym na pewno rozmawiać w najbliższym czasie.
W rozmowie w Wiadomościach zaprzeczył temu, że cokolwiek obiecał, że takie stanowisko obiecał Sariusz.
Tym bardziej nie rozumiem po prostu tego.
Maciej Sandecki.
Tej ułańskiej jazdy na koniku Sariusza Wolskiego, który z szabelką, że tak powiem, wybrał się. No jeśli nie wiem po prostu na co liczy. No, to też...
Maciej Sandecki.
Nie jest to zrozumiała decyzja Sariusza Wolskiego. Ja nie wierzę w takie jego zapewnienia, że nic mu za to nie obiecano.
No może komisarz jeszcze, no, tak, ale...
Nikt w polityce tak nie decyduje się na takie życiowe właściwie wybory bez...
Jarosław Kaczyński powiedział, że nie obiecał stanowiska ministra spraw zagranicznych.
No to może jakąś inną funkcję
obiecał. Komisarza być może jeszcze, tak.
Tak, za 2 dni, 3 się dowiemy, co było tym dealem. Natomiast jeśli chodzi o Europę dwóch prędkości, to ja chciałem powiedzieć, że Europa dwóch prędkości była, jest... I będzie. Znaczy już w tej chwili mamy Europę dwóch prędkości, jest strefa euro, jest strefa Schengen. To są różne regulacje, które, w których część państw się bardziej integruje, a część jest jak gdyby poza. I jesteśmy na takim etapie rozwoju cywilizacyjnego, politycznego, że ten podział prawdopodobnie będzie się pogłębiał. To znaczy będzie jakaś grupa państw w Europie, te takie twarde jądro, Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, które będą chciały się, kraje Beneluxu, które będą chciały się jeszcze bardziej integrować na różnych aspektach polityki gospodarczej,
politycznej. A czy to oznacza, że to jest początek końca Unii Europejskiej?
Nie. Że po prostu będzie
Ja przepraszam Cię, pozostało nam niewiele czasu.
Europą różnych prędkości. Mhm. Niestety Polska do tego grona pierwszej ligi europejskiej nie chce dołączyć. Na własne życzenie. Chce być w drugiej albo inaczej. nawet w trzeciej lidze.
Dziękuję, Maćku. Piotr Semka.
Słyszę, że to właśnie wskutek awantury o Tuska Polska nie została zaproszona do Wersalu. No, kończymy z takim krajem, nie, który się nazywa Słowacja, który wprowadził euro już chyba 10 lat temu. I ten kraj jest tak samo spychany do grupy państw z mniejszej prędkości, mimo że jak miły Bóg nigdy nie zrobił nic, co mogłoby spowodować zmarszczenie się brwi szefów w Brukseli, a przynajmniej tej czwórki, która ogłosiła to w Wersalu. Więc ja na to patrzę troszeczkę jak na niezdolność tych państw, tej czwórki, do uznania jakiejkolwiek podmiotowości państw wyszehradzkich na przykład. Nie mówiąc już o Skandynawii, która też została miękką lobem wykopana.
Czy to jest koniec, Unii Europejskiej, jakiej znamy?
Znaczy, ta czwórka, która spotyka się w Wersalu, rzeczywiście zakłada Unii Europejskiej stryczek, ponieważ jej podzielenie spowoduje jej osłabienie siły. A z przykrością podchodzę do szczytu w Wersalu, dlatego że Angela Merkel mówiła wyraźnie, że dyskusja na temat przyszłego kształtu Unii miała być w Rzymie z okazji 25. rocznicy traktatów rzymskich i na zasadzie faktów dokonanych czwórka z ważnych liderów europejskich ogłasza fakty dokonane przed kongresem bez jakiejkolwiek konsultacji z kimkolwiek.
Dziękuję wam bardzo serdecznie. Gośćmi komentarzy Radia Gdańsk byli Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję.
Maciej Sendecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dziękuję bardzo.
Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Bardzo dziękuję naszym słuchaczom. Czytałem te informacje od państwa. Tam padło do mnie, że ja nie widziałem nikogo niezadowolonego z konsultacji, że przez to chcę powiedzieć, że konsultacje nie są ważne. Widziałem wiele osób zadowolonych i widziałem wiele osób niezadowolonych. Uczestniczyłem w wielu konsultacjach i zawsze konsultacje to są dają efekt taki, że część osób jest zadowolonych z nich, część niezadowolonych, ale to nie znaczy, że tych konsultacji ma nie być. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Do usłyszenia.